Naszym gościem jest Ryszard Kuras, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kilka dni temu publikowaliśmy taką informację, że MiG-23, który kiedyś był na stanie, tak to się mówi fachowo, 28. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, odpalono mu silniki, tyle można powiedzieć, taką próbę prędkości chyba zrobiono na pasie startowym. To jest samolot z roku 1981. I tę próbę, to nie powiedziałem tego najważniejszego, ta próba była wykonana w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. Jak tam się tam znalazł ten MiG?
Po zakończeniu służby w naszym 28. pułku samoloty zaczęliśmy rozbierać. Byli prywatni odbiorcy z Polski, jak również był odbiorca ze Stanów Zjednoczonych, który zakupił 6 samolotów, 5 samolotów szkolno-bojowych MiG-23UB oraz jeden bojowy MiG-23MF.
One się czymś różniły, tak? UB i MF.
To znaczy UB to jest szkolno-bojowy, dwumiejscowy, gdzie uczeń z instruktorem odbywa lot albo w zakrytej kabinie, albo nie, bo po przyrządach, żeby po prostu się orientował, jak to się lata. Natomiast samolot bojowy to już typowo bojowy, gdzie jeden pilot siada, wykonuje zadanie, które miał do wykonania. Myśmy te samoloty rozebrali, zapakowaliśmy w kontenery, odstawiliśmy do Gdyni, i okazało się, że musimy je przepakować, bo kontenery były szwajcarskie, a Szwajcarzy nie zajmują się przewozem nawet z demobilu jakiejkolwiek broni.
To jak to trafiło do Stanów w końcu, w jakich kontenerach?
To znaczy był pośrednik, który robił te wszystkie sprawy między nami a odbiorcą ze Stanów. Więc padła wiadomość z portu z Gdyni, że niestety, ale musimy przyjechać, przepakować. Pojechaliśmy, no i natrafiliśmy na byłych żołnierzy zawodowych po profesji naszej, więc mówią panowie, zostańcie, my sami przepakujemy. O, troszeczkę żeśmy im pomogli, ale zbytnio żeśmy się nie wtrącali. To, co zobaczyliśmy, to, co oni potrafią w porcie zrobić, to jest wysoka profesja. Dosłownie na pół centymetra zmniejszy składanie tego samolotu do kontenera, to było takie doprecyzowanie tego wszystkiego, tego pana, który rządził i tego, który siedział na suwnicy. Coś pięknego, profesja. Myśmy się tam praktycznie tylko przyczynili do tego, żeby tam ewentualnie im coś tam podłożyć, coś zrobić.
Nie? Który to był rok? Bo decyzja o rozformowaniu pułku i rozformowanie to był rok 1999, 2000 jakoś, tak?
W 1999 roku były ostatnie loty, natomiast pułk istniał do 31 grudnia 2000 roku i przeszedł oczywiście już do historii.
Pamiętam tę uroczystość, bardzo padało.
Tak, 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 tak. Później było w styczniu pożegnanie sztandaru. Jeszcze ostatni dowódca pułku żegnał. Natomiast samoloty żeśmy już wcześniej zaczęli wywozić, dlatego że było wiadomo, że one już nie będą latać, bo one miały resurs 17 lat. Nikt nie chciał przedłużać tego resursu, bo już wtedy było wiadomo, że powstanie coś innego. Nikt nie mówił, że to będzie tarcza antyrakietowa, bo na przykład mieliśmy u siebie klub sportowy IKAR Redzikowo i kolega, który zastępował zastępcę dowódcy pułku do spraw zaopatrzenia, był na odprawie w 1995 roku i przyjechał do nas, a jeździł z nami na każde mecze autokary i mówi, słuchajcie, dowiedziałem się, że w 2000 roku nasz pułk idzie do rozformowania. Popatrzyliśmy, jakby przyjechał gdzieś z zakładu psychiatrycznego, co on opowiada, gdzie pułk, który był w dyrektywach ministra obrony narodowej, oznaczany różnymi odznaczeniami, puchar za bezpieczeństwo latania i on mówi, że za 5 lat będzie rozformowany. Nikt nie chciał wierzyć. No i taka chwila nadeszła. Więc w 1999 roku ostatnie loty były oficjalne, były we wrześniu samolotów bojowych i szkolno-bojowych, natomiast jeszcze udało się dowódcy pułku ówczesnemu w listopadzie odbyć loty na dwóch samolotach szkolno-bojowych, właśnie tych dwumiejscowych UB.
Jaki to był samolot MiG-23? Bo dzisiaj to już patrzymy na to trochę jak na eksponat z muzeum. W Stanach do tego wrócimy zaraz. One jeszcze tam latają w niektóre sztuki. Natomiast jaki to był samolot na ówczesne czasy? Mówimy tutaj o na przełom XX i XXI wieku. To było coś, co już odstawało jakością, techniką, technologią wojskową od tego, co jest nowoczesne w NATO dzisiaj i wtedy było? Czy jeszcze mogły latać?
Myśmy mieli wtedy, żeśmy mieli do 79 roku, praktycznie do 80, bo w 79 samoloty przyszły na uzbrojenie, ale trafiły do Mińska Mazowieckiego, gdzie część kadry tam była. Natomiast pozostali byli w Zegrzu Pomorskim samolotami MiG-21. Więc jak żeśmy się później przeszkolili wszyscy na MiG-23, to rzeczywiście była duża różnica, bo to były samoloty trzeciej generacji. To były samoloty o wiele nowocześniejsze. Samolot, który posiadał m.in. radiosystem bliższej nawigacji, który w każdych warunkach atmosferycznych pozwalał pilotowi dojść do pasa na odległość 50 metrów. Wtedy pilot mógł dopiero ster sobie przejąć w rękę drążek i spokojnie lądować. Mieliśmy takie zdarzenie, kiedy para samolotów z Babich Dołów nie mogła wylądować u siebie, bo mgła siadła, zresztą u nas też siadała, z tym, że przypomnę, że właśnie mieliśmy ten RSBN 6, i dzięki temu kolega, który w tej chwili jeszcze lata w Mielcu na tych dwóch iskrach, które pozostały, on sprowadzał tą parę na nasze lotnisko bez widoczności lotniska przez nich.
Czyli zero było.
Było zero i sprowadził. Także no, samolot rzeczywiście był dobry. Druga sprawa, był o tyle dobry, że z chwilą, kiedy skończyło się paliwo, ten samolot miał bardzo doskonałą aerodynamikę. 21 MiG, jeżeli się paliwo skończyło, on leciał w dół do ziemi jak kamień rzucony. Natomiast 23, co mieliśmy przykład samolotu MiG-a 23 z Bagicza, który wystartował w Bagiczu, a wylądował w Belgii, gdzie przy okazji zginął 18-letni chłopiec.
On sam poleciał, tak?
On wystartował, ten pułkownik rosyjski, wystartował po wyłączeniu dopalania, samolot zwolnił, przestraszył się, bo on wznawiał nawyki po urlopie, no i podjął decyzję, że się będzie katapultował. Ten samolot dzięki tej dobrej aerodynamice z prędkością około 400 km na godzinę przeleciał Niemcy. Na terenie Niemiec została poderwana para amerykańska na F-15. Zobaczyli, że nie ma pilota. Chcieli go zestrzelić, ale nie było decyzji, więc poleciał samolot dalej. Jak paliwo się skończyło, to on tak lądował jak szybowiec. Więc nie spadał do ziemi, tylko po prostu zszedł jak szybowiec do ziemi. Więc gdyby nie drzewa, nie zabudowania, to on by po prostu spokojnie wylądował i usiadł na brzuch, bez podwozia.
Ta historia jest znana rzeczywiście. A proszę powiedzieć, to była decyzja wówczas Ministerstwa Obrony Narodowej, że te samoloty będą sprzedawane bez uzbrojenia, rozumiem, bo one były rozkręcane, mówiąc kolokwialnie, tak? Z tego wszystkiego, co miało wartość bojową i sprzedawane?
Tak, no to znaczy, jeżeli samoloty pozostawały w Polsce i prywatni nabywcy je kupowali, był biuletyn specjalny, który mówił o tym, co ma być zlikwidowane lub zdemontowane, żeby te samoloty nie były mogły gdzieś tam być używane, nawet odpalane, żeby nie mogły być silniki. Natomiast te, które szły do Stanów, to one były zakupione przez człowieka z Teksasu i on zastrzegł sobie, że on chce na tych samolotach latać. No więc dlatego dostał te samoloty, no oczywiście bez uzbrojenia, ale samoloty, na których mógłby latać w dalszym ciągu w Stanach Zjednoczonych.
Z tego, co widziałem w internecie, to tam jest jeden czeski egzemplarz, który lata. Ten, o którym mówimy, czyli ten o numerze 844, jeżeli dobrze pamiętam, to taki test prędkości i silników na pasie startowym gdzieś tam w Teksasie zrobiono. Trudno się tym lata?
Trudno. Jeżeli pilot jest wyszkolony i potrafi latać, więc samolot był wspaniały, wspaniale się latało na nich. Kolega, który u nas był, potem przeniósł się do lotu, może i nawet to było dobre, że się przeniósł, bo co niektórzy mówili, inspektorzy, którzy gdzieś tam jeździli na zawody o tytuł mistrza walki powietrznej, mówili, że wspaniały pilot, ale bardzo ryzykujący. Dla nas to było dobre, że on zakończył karierę, poszedł do lotu, bo jego brat, a miał brata bliźniaka, który trafił do Siemierowic. Jego brat właśnie koło jeziora, koło Karwna, właśnie zginął na Limie Szóstym, gdzie oczywiście jeździmy co roku i tam robimy porządki przy obelisku jego. Samolot dobry, piloci nie skarżyli się. Jeżeli się dobrze pilot wyszkolił, nie było siły. Oni lepiej lubieli te samoloty niż 21, niż inne. No, wspaniały był samolot, nie?
A dzisiaj dałby radę w walkach na Ukrainie, czy nie? Czy już za stary?
No te nasze samoloty to nie. Piloci no, musieliby zrobić, wznowić nawyki, bo to jednak po tylu latach no, zapomina się, aczkolwiek nie wszystko, nie? Natomiast wracając do tych naszych samolotów, one były składane w Stanach.
Właśnie kto to robił?
Przez naszą ekipę. Ja też byłem w tej ekipie, ale po prostu zrezygnowałem z różnych względów. Miałem akurat pracę w Niemczech załatwioną dosyć dobrą, więc zrezygnowałem. I one były składane w Stanach. Był jeden z naszych kolegów pilot, który latał u nas na MiG-ach 23. Z tym, że nie było ukompletowania w pironaboje w fotelach katapultowych, więc on nie chciał na nich latać, bo mówi, jeżeli, bo latał tam na TS-ach 11, z tym, że mówi, TS-11 to jest inny rodzaj samolotu, bo tam otworzy kabinę, przechyli samolot, wypadnie i wyląduje sobie na spodzie.
Chodzi o ratowanie się w środku awarii, tak?
Tak, natomiast tam on te samoloty po złożeniu, po wykonaniu prób przez naszych kolegów, on rozpędzał na pasie, tak jak tą teraz szparkę, tą 844, z tym, że nie startował. Mówi, dopóki nie będzie piro nabojów, to nie wystartuje.
Byli a co to jest za określenie szparka?
Szparka to jest taki w żargonie dwumiejscowy samolot. Okay. Szkolno-bojowy się nazywała Sparka, się mówiła, no ale szparka to ciekawiej tak po prostu się lepiej wymawiało. I wiadomo było, wszyscy wiedzieli, o co chodzi, co to było, więc one już wtedy były.
Ale mam wrażenie, że ten egzemplarz to trochę postał gdzieś tam w hangarze, bo tak naprawdę to Amerykanie tam pisali w tym tekście pod filmem, że to właściwie 15 lat i pierwsze odpalenie i wszystko zadziałało.
15 lat po odpaleniu tym, kiedy nasi technicy byli składali, bo oni wtedy odpalali, samoloty były rozpędzane na pasie. I one dalej stały. W tej chwili to, co pokazali w internecie, to jest samolot przygotowany do malowania, bo samolot, który poszedł do Stanów Zjednoczonych, był w barwach w takich maskujących, w kaki. Natomiast pierwsze jego malowanie to było malowanie stalowe, w jakim przyszedł do nas w 1979 roku. Potem po remoncie w Niemczech został przemalowany właśnie na taki kolor maskujący. I w tej chwili najprawdopodobniej, z tego co rozmawiałem z chłopakami i z kolegami, którzy służyli w pułku, cieszyliby się, gdyby oni wrócili do tego pierwszego malowania, które było. Jak to będzie, nie wiemy, to już jest sprawa właściciela, który ten samolot ma.
To jest oryginalne to malowanie, tak?
To jest oryginalne, to nie, to jest malowanie, które oni zrobili w Niemczech. On wyglądał tak jak tu w tej chwili.
Ja kojarzę ten samolot, latały nad Słupskiem.
Tak. Tu jest on po wylądowaniu któregoś razu na lotach u nas. A w tej chwili, mówię, on jest tak przygotowany, że jest przygotowany
do malowania.
Do malowania.
Tak.
Jest ta farba zdrapana, zeszlifowana. Jak widać było na tym filmie, kiedy oni próbowali kołować, widać, że nie ma osłon kół, ani głównych, ani przednich. Aczkolwiek Rosjanie latali w pułkach bez osłon kół przednich, natomiast osłona głównego koła musi być, bo ona zamyka wnękę podwozia. Także musi być, ale do rozpędzania nie musi być. A mają akurat u siebie gości, którzy mogą to robić, bo jak żeśmy wspomnieli, lata czeski samolot ML, też dwumiejscowy, tak. I mają pilotów, którzy potrafią wsiąść, uruchomić i sprawdzić ten samolot na pasie, jak to wygląda.
I jaka jest prędkość tego samolotu w locie i takim właśnie przy starcie? Jak go można rozpędzić, żeby go przetestować?
Przy starcie ma ponad 250 km na godzinę. Natomiast jest to ciekawostka, to jest najszybszy samolot, jaki kiedykolwiek był w siłach powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej, bo on ma prędkość 2,35. To jest około 2,5 tysiąca. MiG 29 jest wolniejszy bodajże o 50 kilometrów. Także to
były F-16? Nasze...
One są wolniejsze.
Wolniejsze?
Tak, wolniejsze, wolniejsze są.
No dobrze. A ten amerykański poleci jeszcze?
Miejmy nadzieję. Koledzy byli ostatnio też w Stanach. No problemy troszeczkę się zaczynają na tych samolotach, bo po tylu latach stania rozszczelniają się instalacje i zaczyna wyciekać paliwo z nich.
To niebezpieczne jest.
Nie mają Amerykanie oryginalnych uszczelek. Ja teraz, będąc w zeszłym tygodniu w Dęblinie, byłem na spotkaniu z panią, nową panią dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z panią Moniką Żmudą. Rozmawiałem na ten temat, bo stoją tam nasze trzy samoloty MiG-23 w muzeum, z tym, że jeden jest kompletny, bo on kiedyś poszedł do remontu do Bydgoszczy, i już został w tej Bydgoszczy, ale kompletny samolot z kompletnym z urządzeniami, z silnikiem, tam nic nie było ściągane i oni mają kompletny. My po prostu chcemy, żeby tam kolega, który służy w 41. bazie, ściągnął pewne elementy, wziął te uszczelki na wzór, dorobił i potem z powrotem te, które zdjął, zamontował, żeby po prostu u nich nie było problemów. I mają koledzy wtedy zawieźć do Stanów, zamontować tam, żeby mogli Amerykanie cokolwiek robić, bo strach, jeżeli instalacja przecieka, gdzieś są nieszczelności, więc strach, żeby w powietrzu się gdzieś nie zapalił. Mhm. A taki mieliśmy przykład kiedyś w czasie eksploatacji, że ktoś kiedyś nie dopatrzył w Warszawie w dowództwie, przyszedł biuletyn rosyjski, nie przetłumaczyli, trzeba było sprawdzić kolektory paliwowe od dopalacza, nie zostały sprawdzone i na lotach, chyba tydzień po tym biuletynie, który przyszedł do Polski, jeden samolot się zapalił po starcie. Więc temperatura jest duża, więc zapalił się, całe szczęście, że pilot się katapultował, a samolot, tak jak mówiłem, spadł na ziemię i placek się z niego zrobił, bo on nie leciał w dół dziobem, tylko spadł, tak jakbyśmy latawiec spuścili na ziemię.
Okej, okay, ale do Stanów poszło 6 tych sztuk, tak?
Pięć samolotów szkolno-bojowych, jeden bojowy, z tego co wiem, bo były zdjęcia pokazane z Teksasu.
Co zresztą właśnie?
Bojowy został, z tego co widziałem, nikt nie mówił, ale jeżeli został wywieziony na poligon, i rozładowywali go z platformy obok Mi-24, takiego, który jest przygotowany jako cel naziemny, więc podejrzewam, że los podzielił...
Jako cel?
Jako cel, tak.
Na pozostałe to, co będą latać, czy na części idą?
Nie mam pojęcia z tego, co oni zrobią. Ja sądziłem, że oni wtedy, jak nasi chłopcy poskładają te samoloty w Stanach, że one zaczną wreszcie latać, bo nawet do tego był przygotowany nasz pilot, Piotr Sitak, który tam z nimi miał dobre układy, z tymi Amerykanami, no przez tyle lat nie wykonał żadnego lotu na MiG-23 w Stanach.
To może teraz?
Trudno powiedzieć, ale w tej chwili to mówię, nikt nie lata, nikt z naszych chłopaków od 99 roku na MiG-23 nie latał, to już jest kupę.
No jest ćwierć wieku prawie. A proszę powiedzieć, a to były wtedy drogie samoloty?
No były bardzo drogie, były wtedy ponad 220 milionów z tego, co złotych mówili, tak.
Ale to były pieniądze już pod denominacją.
To już były porządne pieniądze.
A to, co zapłacili Amerykanie, to jakie to były, jakiego rzędu to były kwoty?
Nie wiem, bo to nas to nie interesowało. Nas interesowało to, żebyśmy rozebrali. Nam zapłacili za rozbiórkę, za włożenie do kontenerów, załadowanie na platformę te kontenery i one poszły do Gdyni, nie?
No to poczekamy, może jednak poleci i będziemy mogli to zobaczyć, przynajmniej w internecie.
Oby tak było, zobaczymy, może po naszych tych naprawczych sprawach, kiedy będziemy mieć uszczelki, kiedy koledzy polecą do Stanów, zamontują, być może, że wtedy usprawnią jeszcze jakieś samoloty. No szkoda, żeby to wszystko zaginęło.
Jak zrobili test silnika, to może i wystartuje.
No... poprzednich, w 2000 bodajże czwartym czy piątym roku nasi chłopcy składali, robili próby, od tego czasu nic się nie działo.
Także może teraz, trudno powiedzieć. Teraz więcej
chcielibyśmy. Szczęście. Aczkolwiek jest fundacja, jak chyba wszyscy wiedzą w Polsce, którzy się interesują lotnictwem, jest fundacja Eskadra, która posiada u siebie dwa Limy, Lima drugiego i SB Lima. I chcą, z tego co słyszałem, bo w tej fundacji kierownikiem jest nasz Słupszczanin. Bartek Maciejczyk, który lata na tych samolotach i chcą zakupić 21 i rozglądają się za MiG-iem 23, ale u nas w Polsce no, nie ma 23. Skąd by mieli brać? Nie wiem, może gdzieś z Czech, może skądś.
Może skądś.
Nie mam pojęcia.
No to trzymamy kciuki, aby się udało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.